Rozpoczynamy jak co środę program interwencyjny po stronie prawdy. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Pobórka Wielka w powiecie pilskim, a witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
Znajdujemy się, proszę Państwa, w Regionalnym Centrum Sadownictwa. Tu, w tym miejscu zebrali się mieszkańcy kilku miejscowości, a nawet gmin i powiatów, które protestują przeciwko posadowieniu, postawieniu na ich terenach, polach i posesjach linii wysokiego napięcia. Dlaczego ta linia ma iść akurat przez te pola? Czy jest to uzasadnione? Czy ludzie, którzy protestują, mają rzeczywiście rację w swoim proteście? O tym wszystkim w naszym dzisiejszym programie zapraszamy Państwa.
Pan Kazimierz Wocka, prezes Stowarzyszenia Ochrony Ziemi i Sadów, to nasz pierwszy rozmówca, a zarazem osoba, która zwróciła się do naszej redakcji z prośbą o interwencję. Panie Kazimierzu, zanim do problemu dzisiejszej interwencji przejdziemy, ja poproszę o taką charakterystykę tej miejscowości, w której jesteśmy, bo to przecież wieś z ogromnymi tradycjami.
Dzień dobry Państwu. No, można powiedzieć tak, że nasza wioska w tym roku będzie miała 590 urodziny, tak można powiedzieć, że dwa razy starsza niż Stany Zjednoczone, a te sady, które tutaj są, to są już od ponad 100 lat. Także tu są tradycje wielopokoleniowe sadów. Praktycznie zakładali je Polacy, nie Niemcy, tylko Polacy, chociaż jesteśmy na krańcach Wielkopolski. To jest największy region w Wielkopolsce sadowniczy. Obejmuje 4 gminy, czyli gminę Miasteczko Krajeńskie, Białośliwie, Wyżysk i Wysoka. Rozwój jest tego taki, że specyficzny mikroklimat spowodował to, że w tym regionie akurat udają się owoce, i to owoce, które są eksportowane na cały świat. Można powiedzieć od Stanów Zjednoczonych, Japonii, owoce miękkie, jabłka, potężna produkcja. I teraz tak się stało, że nawet staramy się o tak zwany owoc regionalny, żeby utworzyć, wylansować swój owoc krajowy, nasz, lokalny, żeby był rozpoznawany tylko, nie tylko w kraju, ale i za granicami. Także mamy tutaj ten mikroklimat, powoduje to, że te owoce tu się udają. Specyfika jest taka, że gleby mamy drugiej, trzeciej i czwartej klasy, czyli bardzo dobre, najlepsze, można powiedzieć, w Wielkopolsce. Sady nam się tutaj udają i tradycja jest taka, że sady, nasi najstarsi już dziadkowie tutaj sadzili praktycznie. Teraz intensywne sadownictwo polega na tym, że się sadzi kilka tysięcy drzewek na hektarze. I teraz tak się złożyło, że można powiedzieć, że inwestor zaproponował nam tutaj linię wysokiego napięcia i dlatego żeśmy się tutaj między innymi spotkali, żeby porozmawiać, ale region jest, można powiedzieć, rozwojowy, rozwija się w kierunku, ponieważ gospodarstwa są średniej wielkości od tam kilku do kilkudziesięciu hektarów i przy tej dekoniunkturze to powoduje to, że ludzie sięgają po niże, czyli rozwija się warzywnictwo, sadownictwo, zielarstwo praktycznie i oczywiście i są i krowy mleczne i także tutaj można powiedzieć, że intensywność produkcji w tym rejonie jest bardzo silna, ludzie są ciężkiej pracy, zahartowani i dostajemy tak zwane strzały w głowę, tak zwane inwestycje, które nam nie są na rękę.
Panie Kazimierzu, inwestycja 400 kV, bo o tej inwestycji będziemy rozmawiać. W jaki sposób ona może ograniczyć produkcję tutaj na tym terenie? Bo to teren, tak jak pan powiedział, typowo rolny, sadowniczy.
Znaczy się tak, ta linia od samego początku jesteśmy, nie jesteśmy przeciwni budowie jakichkolwiek linii, która ma służyć tu ludziom, narodowi, krajowi i żeby to przepływ energetyczny, tylko są miejsca, w których można tą linię poprowadzić. Mamy takie miejsce wyznaczone nie tylko przez władze wojewódzkie, ale też przez samorządowe i zaprojektowane kilkanaście lat temu. I ta linia może spowodować to, jeśli przejdzie przez nasze tereny sadownicze, te sady zostają wycięte pod tą linią. Czyli pas technologiczny, który zakłada, że wykonawca mówi, że jest 70 do 100 metrów, czyli jeśli ona przejdzie przez sad, to 100 metrów pod linią z lewa i z prawa, z każdej strony jest to wycięty. Musi być poddany tak zwanym rygorowi natychmiastowej, czy awarie, czy cokolwiek. Czyli jak w naszym przypadku, jeśli to przechodzi przez sady, przez środek sadu, powoduje to destrukcję, upadek gospodarstw sadowniczych, bo kto sobie pozwoli, że sad długości 500 metrów jest przecięty w środku na wpół. Mamy trzy działki, a nie jedną i mamy uprawiać jedną działkę, środkową zostawić inwestorowi na linię 400 kV i dalej. Tym bardziej, że ta linia jest bardzo duża, ma szkodliwości. Nie?
Ilu gmin dotyczy ten problem? Czy to tylko wasza gmina?
Ta linia to jest... Największy problem jest tu w naszych gminach, bo to są typowo sadownicze gminy i rozwijają się. Nawet koledzy, którzy mają gospodarstwa i mają inne kierunki, ale zmierzają w kierunku rozwoju sadownictwa, intensywnej produkcji, ponieważ ten rejon ma nie tylko rozwój sadowniczy, ale też są przetwórnie. Także to jest tak jak w Grójcu, jak w Warce. Nie jesteśmy tak potężni, ale cały czas w tym kierunku się organizujemy i coraz więcej tych sadów przybywa, tym bardziej, że mamy mikroklimat sprzyjający tej produkcji.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak słyszymy, mieszkańcy powiatu piwskiego mówią nie dla linii 400 kV w tym wariancie, jaki jest proponowany przez obecnego inwestora. Zostańcie Państwo z nami. Za chwilę dalszy ciąg programu. Liczymy na Państwa obecność.
Jak zapowiadaliśmy, ten problem nie dotyczy mieszkańców tylko tej miejscowości, ale również ościennych z innej gminy, bo z gminy Wysoka jest pan Romuald Plewa. Panie Romualdzie, tak to na co dzień jest, że jeśli pojawia się problem, no to idzie się przede wszystkim po informację, po poradę do kogoś, kogo się obdarzyło wcześniej zaufaniem. Mówię o zaufaniu w wyborach. Wybiera się władzę od samorządu przez samorząd wojewódzki aż do parlamentu. W waszym wypadku najbliżej no to jest sołtys, burmistrz. Jak u was to wyglądało? Czy wy zostaliście przez wasze władze potraktowani jako obywatele, którzy są przede wszystkim pracodawcami dla swoich urzędników?
No to w tym przypadku muszę powiedzieć, że uczestniczymy w tym proteście nie dla linii dwa razy, bo to jest linia dwa razy 400 kV w obecnym wariancie. I muszę powiedzieć, że sprawa tej linii spadła na nas jak grom z nieba. Chociaż jestem mieszkańcem gminy Wysoka, mieszkam na obrzeżu gminy Wysoka, to ja nic, ani moja rodzina, ani sąsiedzi, nawet niektórzy do tej pory nie wiedzą, że taka linia ma powstać, nie wiedziałem. O tym, że powstanie ta linia, dowiedziałem się od radnego właśnie z gminy Białośliwie, który mi powiedział, że człowieku, przy twoim gospodarstwie ma powstać ta potężna linia. No, wtedy się dowiedziałem co i jak. Nawet pojechałem do burmistrza miasta i gminy Wysoka i mówię, że nic mi tu gmina nie powiadomiła, a sąsiednie gminy radni mówią, że przy moim gospodarstwie ma powstać ta linia. Pytam się burmistrza, jakie to skutki niesie i czy to jest prawda. No to wtedy burmistrz zbył mnie i powiada tak, panie Romualdzie, poklepał mi jeszcze po ramieniu i mówi, panie Romualdzie, ta linia nigdy nie powstanie, niech pan w to nie wierzy. Lasy się nie zgodzą, to jest projekt, to jest to. No w pewnym stopniu mnie to uspokoiło. I nie dałem za wygrane później. Jeden z radnych powiedział mi, że mam przyjść na sesję, bo będą przedstawiciele właśnie linii i na tej sesji będzie omawiany ten problem, a na taką sesję każdy ma przyjść, więc się zapisałem. Zapisałem się do głosu na tej sesji, a prowadził to przewodniczący z dawnej opcji politycznej, z opcji PO, prowadził i jak wystąpiłem z problemem linii, że ja nic nie wiem o budowaniu takiej linii i czy to jest prawda i miano mi przedstawić, co ta linia niesie ze sobą za szkodliwości, nie potrafiono mi powiedzieć, bo powiedziano mi, że to nic nie grozi, nic to. Ja już byłem na tyle przygotowany, że miałem materiały naukowców, profesorów i tak dalej o wielkiej szkodliwości tej linii. Jak zacząłem mówić, to przewodniczący odebrał mi głos i zamknął sesję. Tak zaczęły się nasze spotkania właśnie i temat budowy linii przy moim gospodarstwie.
Czyli panie Romualdzie, panu jako mieszkańcowi gminy, przewodniczący gminy odebrał głos. Panie Romualdzie, a może pan za długo mówił już i to dlatego? Jak to wyglądało?
To był pierwszy efekt po prostu jak żeśmy podnieśli ten problem linii, bo my naprawdę żeśmy o niczym nie wiedzieli i to uspokoiło. Wykonawca nas uspokajał na tej sesji, a gdy przedstawiłem po prostu odmienne stanowisko, no to odebrano mi głos i zamknięto sesję.
Czy inni radni, bez względu na z jakiego klubu tam są, stanęli w pana obronie? Powiedzieli panie przewodniczący, no tutaj może wysłuchajmy pana.
Nie, po prostu sesja była zamknięta. Zresztą tu jest jeden z radnych wysokiej, który był na tej sesji. Sesja momentalnie została zamknięta, sesja się zakończyła. Nikt mi, oprócz tutaj radnego, który się znajduje i to, nikt nie udzielił mi poparcia. Tak się po prostu ta sprawa skończyła. Dalej, w gminie Wysoka szumnie inwestor się powołuje, że były konsultacje, były spotkania. I tu znowu jest przypadek, to jest fikcja, to jest nieprawda. Przypadkowo trafiłem do gminy, gdzie się dowiedziałem, że o godzinę później ma się rozpocząć publiczne wysłuchania i tak dalej. I urzędnik, który mi to powiedział, to zaszczykł się, że nie mam nikomu mówić, że od niego to wiem. Więc poczekałem to i zaczęło się. I proszę sobie wyobrazić, ile przyszło mieszkańców na tą ukrytą wysłuchanie. Przyszło nas dwóch, który ja jeden wiedziałem i jeden, który był bardzo tym zainteresowany. A przyszło 7-8 osób ze strony inwestora, ze strony gminy. Nawet w protokole, który jest przypieczętowany pieczątkami gminnymi, burmistrza, miasta i tak dalej, występujemy tylko my dwóch i występują osoby fikcyjne z urzędów, które nawet nie były między innymi burmistrz. Takie w ogóle są u nas konsultacje, takie w ogóle są sprawy prowadzone. Więc jesteśmy oburzeni tym wszystkim. Co to? Więcej. Po prostu doszło nawet do tego, eskalacja tego doszła taka, że potem zaczęliśmy brać udział w sesjach i tym podobne. I Rada Gminy 28 kwietnia wyraziła dezaprobatę do żeby było przeprowadzona ta linia, upadło w ogóle to, ale wykonawca nie dał za wygraną. Drogami okrężnymi to prowadzi na nowo, żeby zmienić plan, żeby zmienić to, żeby tą linię usilnie wprowadzić. Jesteśmy oburzeni tym, co się dzieje na dole. Tutaj u nas w gminie poprzez właśnie nawet powiat, województwo, bo wszędzie, gdzie występujemy, są sytuacje takie, że nas popierają i to, ale decyzje wychodzą zupełnie inne. Odwrotne, przeciwne nam.
Dziękuję. Mówił pan Romuald Plewa, więc proszę państwa, pomimo tego, że wszyscy popierają, to decyzje koniec końców są negatywne.
Pani Magdalena Czeszewska i pani Anna Wojczyńska to osoby ze Stowarzyszenia Ziemi, Stowarzyszenia Ochrony Ziemi i Sadów. Również panie są rolnikami. Chciałam spytać, bo pojawiają się tutaj takie głosy, że państwo jako mieszkańcy na etapie rokowań byli w jakiś sposób zastraszani przez inwestora.
Od roku 2013 wykonawca przychodzi do nas na nasze prywatne posesje, na nasze podwórka z gotowymi umowami i każe nam te umowy podpisać, mówiąc, że ta linia i tak powstanie. Tutaj macie taką umowę z takim odszkodowaniem. Jeżeli nie podpiszecie, nic nie dostaniecie. I od roku 2014 straszyli nas specustawą, chociaż jeszcze de facto mówiło się mało o tej specustawie, mówiło się mało o wprowadzeniu specustawy, jednak już swoje po prostu argumenty wykonawca i inwestor popierali specustawą. Mówili, jeżeli nie podpiszecie tej umowy, to de facto zostaniecie wywłaszczeni. Oczywiście za żadnego odszkodowania nie dostaniecie. I wielokrotnie ja mogę powiedzieć na przykładzie moich rodziców, że na tatę krzyczano. Kazano mu to podpisać. I była taka rozmowa z panem przedstawicielem wykonawcy, że ta umowa musi zostać podpisana. Jeżeli nie, to następnym razem po prostu sprawa skończy się w sądzie.
Pani Magdaleno, czy u pani było podobnie?
Sytuacja wyglądała podobnie. Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, z czym mamy do czynienia. Przychodzili do nas ludzie, pokazywali dokumenty, mówili podpiszcie, nie podpiszecie, to będziecie wywłaszczeni. Nie będziecie mieli ziemi, nie będziecie mieli odszkodowań. ta linia i tak powstanie. Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, o jaką linię chodzi, jaką skalę będzie miała cała inwestycja. Nie wiedzieliśmy nic. Dostawaliśmy przed siebie dokumenty z gotowymi rozwiązaniami. Mówiono, podpiszcie. Nie podpiszecie, stracicie ziemię, nie dostaniecie odszkodowań. Nie zgadzacie się, linia i tak powstanie. Tutaj nie macie nic do powiedzenia. Nie ma dyskusji. Będzie tak, jak po prostu przychodzimy do was i mówimy. Ludzie sobie nie zdawali sprawy, nie wiedzieli, co to jest. Tak naprawdę oferowali jakieś pieniądze i nie ukrywajmy tutaj. Czasami te pieniądze były dużym zastrzykiem gotówki dla osób, które po prostu potrzebowały. Sytuacje ludzi są różne, prawda? Także tutaj to był taki motyw, na który ludzie się zgadzali i takie umowy podpisywali, nie wiedząc nic zupełnie o inwestycji. Mówiono, będzie linia budowana. Linii mamy tak naprawdę bardzo dużo, tak? To są te zwykłe takie malutkie linie 15 kV. Ich jest po prostu przy każdym domu, przy każdej drodze mnóstwo. Nikt nie wiedział, że chodzi tutaj o tak poważną inwestycję, że będzie to budowana autostrada energetyczna. Tak? To są linie, które dopiero pojawiają się u nas w Polsce. Tych linii jest naprawdę niewiele. Nikt nie zdawał sobie sprawy, czym grozi ta inwestycja. Także byliśmy tak naprawdę tu pozostawieni sami sobie. Mamy tutaj dużo żalu do władz samorządowych, które w ogóle nas tutaj w tym procesie nie wspierały. Sami musieliśmy dochodzić, co się dzieje, co będzie budowane. Zabiegaliśmy o spotkania.
Czyli, przepraszam, rozumiem, że tak jak w przypadku naszego poprzedniego rozmówcy, u państwa też nie było żadnych konsultacji społecznych.
Takie spotkania odbywały się na nasze tutaj interwencje. Moi sąsiedzi często do gminy chodzili, pytali, co się dzieje, bo tak naprawdę pojawili się ludzie. Nie wiedzieliśmy, z czym to jest związane. W gminie niewiele mówiono. Jeżeli takie spotkania już się odbywały, one odbywały się z dnia na dzień. Zwoływaliśmy się sami, wiedzieliśmy, że chodzi o jakąś linię. Dokładnie o co chodzi, nikt nie wiedział. Przychodziliśmy na spotkania, mówiono, będzie inwestycja, będzie linia. Każdy widział, że będzie to w tym i w tym miejscu. Nigdy nie widzieliśmy tak naprawdę planów globalnych całej linii, jak to będzie wyglądało. Mówiono, musicie podpisać, ta inwestycja i tak powstanie. Tutaj stawianie jakiegokolwiek oporu, jakiś sprzeciw nie ma sensu, bo jest to inwestycja celu publicznego i tutaj tak naprawdę liczy się ogół, a nie jednostki. Ja chciałabym zaznaczyć, że my nie jesteśmy jednostkami. Jest nas dużo, prawda? Nie zgadzamy się, żeby traktowano nas tak, jak to się robi do tej pory, że przychodzi się do nas i nie pyta nas się o zdanie. Stawia nas się przed faktem dokonanym i nie mamy nic do powiedzenia, nie mamy wyboru. Wszelkie jakieś uwagi, nasze sugestie nie są brane pod uwagę, ponieważ inwestycja już została z góry zaplanowana. Wiemy, że będzie to wyglądać tak, a nie inaczej. I my jako właściciele swoich gruntów, swoich nieruchomości nie możemy nic zmieniać. Przychodzi do nas wykonawca i mówi, no niestety, macie tutaj linię, linia powstanie, a wy musicie po prostu jakoś z tym dalej żyć.
Co takiego bulwersującego jest w tych umowach, które podawano państwu do podpisania, bo wiele osób o tym wspominało, że były one w taki sposób bardzo bulwersujące skonstruowane.
Umowa taka przewiduje, że jeżeli już ktoś zgodzi się tutaj na służebność przesyłu, bo kwestia jest w ten sposób właśnie rozwiązywana, nie może brać udziału w kolejnych procedurach administracyjnych, jeżeli chodzi o negatywne wypowiadanie się o linii. Umowy zawierają takie klauzule, że nie można tutaj protestować, składać swoich uwag, skarg. Nie można podejmować żadnych czynności, które mogłyby spowodować, że proces budowy linii zostałby opóźniony czy wstrzymany. Także takie osoby, które zgodziły się, nawet nie wiedząc tak naprawdę, co podpisują, bo tak też to się odbywało, że umowa była podpisana, ktoś kazał, ktoś krzyczał, mówił, że zabierzemy, nie podpisujecie, nie będziecie mieli. Nie czytał do końca czasami tych umów, nie do końca to było zrozumiane, ponieważ zapisy są tak ułożone, a nie inaczej. Wyłączały one możliwość dalszego po prostu ubiegania się i egzekwowania swoich praw. Także osoby, które podpisały umowę, nie mogą negatywnie się odnosić, nie mogą protestować, nie mogą, tak jak już mówiłam, egzekwować swoich praw, które są gwarantowane między innymi konstytucją, tak? Tutaj jako społeczność i rolnicy, tak? Pragnę zauważyć, że gospodarstwa rodzinne są podstawą ustroju gospodarczego naszego państwa, ustroju rolniczego, tak? No niestety nie mamy tutaj nic do powiedzenia i w ten sposób umowy, no niestety, tak jakby sparaliżowały nas. Mówi się, że jest bardzo dużo zgód, że tutaj społeczność lokalna się zgadza. Niestety nie jest tak, nie zgadzamy się. Licznie protestujemy, licznie tutaj zgromadziliśmy się dzisiaj. Część osób oczywiście, które tak naprawdę zdały sobie sprawę z tego, co się stało, podpisując taką umowę, no niestety nie ma ich tutaj, bo się boją. Umowa zakłada, że występowanie właśnie w takich sytuacjach jak dzisiejsza jest obarczone dużą karą finansową. No, myślę, że nikt nie byłby tutaj w stanie takiej kary ponieść. Tak? Także tych osób tu niestety dzisiaj nie ma, ale są z nami i nas wspierają. Także jesteśmy my.
Dziękuję bardzo. Życie pod napięciem, ale można i powiedzieć życie w ciągłym napięciu. Od kilku lat inwestor zgotował mieszkańcom tego powiatu. Po stronie prawdy.
Naszym kolejnym rozmówcą jest pan Piotr Stachowiak, miasto gmina Wyżysk. Czy u was podobnie postępowały władze wasze z mieszkańcami? Jak wygląda ta współpraca między władzami różnego rodzaju szczebla administracyjnego, instytucji, a mieszkańcami? Na kogo możecie liczyć, a kto do was odwraca się plecami?
Panie redaktorze, jeżeli chodzi o poprzedni samorząd, no to trzeba powiedzieć, że jego działalność była w tym temacie bardzo krytyczna, ponieważ pani burmistrz, jak i Rada Miejska byli zwolennikami zabudową tej linii 2x400 KV, o której dzisiaj tu mówimy. I w ogóle trzeba sobie powiedzieć, że ogólnie to w naszej gminie i w gminach ościennych, a chyba to jest w całej Polsce taki trend, że samorządy za wszelką cenę, nie patrzą na koszty przedsięwzięć, szukają jakichś tam pieniędzy, bo ich szczują pieniędzmi, czy to za wiatraki, czy to za linie energetyczne. Po prostu samorządy nie patrzą na ludzi, na życie ludzkie, zdrowie, tylko po prostu za wszelką cenę chcą jakieś tam zdobywać pieniążki i tym się szczycą, że po prostu wchodzą w jakieś tam zadania. Jeżeli chodzi o całą procedurę w gminie Wyżysk, to muszę powiedzieć, że no naprawdę bardzo żenująco się wypowiem w tym temacie, bo my tutaj, jest też koleżanka z gminy Wyżysk i są jeszcze mieszkańcy Dobrzyniewa, o którym na dalszej części pan redaktor pozna z tych naszych mieszkańców gminy Wyżysk. Po prostu my praktycznie dowiedzieliśmy się o inwestycji, jeżeli już było przyjęte studium uwarunkowań tego zagospodarowania. A studium uwarunkowań to jest pierwszy etap. Prawidłowa gospodarka, rozsądna, taka obywatelska gospodarka powinna polegać na tym. Jeżeli inwestor planuje jakąś inwestycję, wiadomo, przychodzi do gospodarza gminy jako burmistrza, wójta i następnie burmistrz, wójt gminy robi spotkanie z właścicielami nieruchomości, poprzez które ma być prowadzona inwestycja i to jest normalnie taki układ bardzo partnerski, taki można powiedzieć państwa obywatelskiego. No niestety tego nam w Polsce na dzień dzisiejszy brakuje, tego państwa obywatelskiego, żeby po prostu mieszkańcy byli dla władzy podmiotem, a nie przedmiotem, bo my cały czas zauważamy, że my jesteśmy dla władzy, czy to samorządowej w ogóle władzy, czy ogólnie władzy nawet narodowej, jesteśmy traktowani jako przedmiot. My na dzień dzisiejszy robimy wszelkiego rodzaju starania w tych sprawach, żeby po prostu tą linię budować tam, gdzie ona była zaprojektowana w roku 2010 w planach wojewódzkich. Ona miała iść doliną Noteci i po prostu my w tym kierunku działamy, bo my się nie sprzeciwiamy budowie linii, żeby nas ktoś źle nie zrozumiał, że my jesteśmy, jest XXI wiek, jesteśmy za rozwojem energetyki. Nie ma tutaj w ogóle żadnych przeciwwskazań z naszej strony, tylko my prosimy cały czas władze, które po prostu w tym kierunku idą, żeby po prostu tą linię usadowić tam, gdzie były założenia w roku 2010 w planach wojewódzkich, to jest Dolina Noteci. To jest ta główna alternatywa. No niestety, nas nikt nie słucha i z tego tytułu właśnie mamy nieporozumienia w samorządach. I tutaj trzeba jedno podkreślić, że dzisiaj się znajdujemy w gminie Białośliwie. I to jest tylko jedyna, można powiedzieć, ostatnia gmina, w której jeszcze nie jest żaden krok zrobiony odnośnie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, bo to jest pierwszy etap, a później następnie jest plan. Czyli to są takie dwa etapy, jeżeli się planuje w gminie daną inwestycję. A tutaj burmistrz były, przepraszam, wójt był, to jest wójt, to jest gmina, wójt gminy Białośliwie dał ten czas rolnikom na rozmowy z inwestorem, żeby prowadzić konsultacje. No to niestety te konsultacje idą bardzo ciężko i one idą do dnia dzisiejszego, ale chwała byłemu wójtowi gminy Białośliwie za to, że jeszcze cały czas rozmawiamy i żyjemy tą nadzieją, że w końcu może nas ktoś gdzieś zrozumie.
Panie Piotrze, bardzo często przy tego typu inwestycjach pojawiają się takie zarzuty pod adresem osób protestujących, że ano, bo protestują dlatego, że akurat słup nie stoi u nich na polu, bo wtedy mieliby pieniądze. Ale wy nie chcecie tego ani obok, ani na waszych posesjach. Mówicie, że plan wojewódzki zakłada, że to będzie szło Doliną Noteci, czyli w ogóle nie przez wasze posesje, ani nawet obok, więc, że tak powiem, nikt tu na tym, mówiąc, żadnego odszkodowania też by nie dostał.
Panie redaktorze, pan ruszył bardzo ciekawy temat. Właśnie, bo o tym się w tej całej sprawie, tej budowy 400 kawałów się najmniej właśnie mówi na temat odszkodowań. Jeżeli już po prostu pan akurat tutaj ten temat poruszył, to powiem uczciwie, z ręką na sercu, że te odszkodowania to są takie opłakane grosze, że one w żadnym przypadku nie rekompensują poniesionych strat. Przecież my tracimy nasze nieruchomości, wyłączamy, jak tutaj kolega przewodniczący naszego stowarzyszenia powiedział na początku, my wyłączamy to już z produkcji na wieki, bo nie ukrywajmy, że te linie przecież będą, one będą 200, 300 i 400 lat one będą już stały. Jeżeli one dzisiaj będą pobudowane, to wiadomo, są już nowej generacji technologia, która będzie już na wieki i już te nasze posesje, te nieruchomości są wyłączone z produkcji lub są w minimalnym stopniu ograniczone, tak że my już nie mamy dużego ruchu na tych nieruchomościach.
To jakie te odszkodowania wam proponują?
Wstępnie to by było, jak ta inwestycja się ukazała, to było 4 lata temu, to proponowali 2-3 złote za metr. Jak tutaj dzisiaj, będąc na tym terenie gminy Białośliwie, bo gmina Białośliwie to jest taka jedna dosyć bardzo się rozwijająca gmina, jeżeli chodzi o to sadownictwo, po prostu, bo sadownictwo w pewnym czasie był taki, powiedzmy, profil bardzo dochodowy, jeżeli chodzi o dział rolnictwa i ten grunty bardzo tutaj są na tym terenie drogie, gdzie już teraz w ościennych gminach to samo. Dzisiaj średnio hektar ziemi u nas trzeba zapłacić 100 tysięcy złotych.
Dobrze, 2-3 złote za metr, ale to co, rozumiem, że będą wam płacić od tego areału zajętego ten pas technologiczny co miesiąc chyba, tak?
Nie. To odszkodowanie to jest raz na wieki wieków, to jest odszkodowanie. To jest jednorazowe odszkodowanie. Także tutaj akurat właśnie to jest ta kość niezgody, jeżeli chodzi o te odszkodowania, że raz nam zapłacą, a gmina będzie pobierała podatki 2% od nieruchomości, co roku będzie pobierała podatki. I tu jest właśnie ta nieuczciwość z tej strony, że my dostaniemy raz jakąś tam jałmużnę, a po prostu samorządy, i dlatego samorządy po prostu za wszelką cenę robią w tym kierunku, żeby tym inwestorom przecierać ścieżki, szlaki, żeby mogli budować, żeby mogli po prostu wchodzić do gmin, żeby pozyskiwać jakieś pieniążki. Ale ja myślę, że nie tędy droga. Owszem, jestem za tym, że burmistrzowie, wójtowie nie szukają tych pieniążków, ale trzeba tak szukać pieniążki, trzeba tak planować inwestycje w gminie, żeby po prostu to się nie odwróciło przeciwko mieszkańcom. Bo to się może tak odwrócić. Jest tutaj taki przykład, obok są dwie gminy, Gołańcz, Margolin, gdzie jest wiatraków nastawiane bardzo dużo na tych gminach i praktycznie te gminy się cieszą na dzień dzisiejszy, że pozyskują pieniążki z tytułu tych wiatraków, że te wiatraki stoją, ale jeżeli chodzi o rozwój tych gmin, niestety tam nastąpi stagnacja, ponieważ tam żaden inwestor do tych gmin nie będzie chciał przychodzić, nie będzie chciał w tych gminach inwestować i tam nieruchomości na łeb, na szyję, jak to się mówi po chłopsku, idą na dół.
Dziękuję. Mówił pan Piotr Stachowiak. Przejdę jeszcze do rozmowy z panią Aleksandrą Staniek. Tak? Pani reprezentuje interes prawny części osób, które tutaj są, bo przecież wszyscy się tutaj nie znają. Pani Aleksandro, no chociażby tutaj te 2-3 złote, ale tylko raz zapłacić. No, natomiast gdyby musieli wywłaszczyć, no to by musieli zapłacić cenę rynkową plus odszkodowanie. A tu raz na całe już lata zapłacić 2-3 złote.
Panie redaktorze, niestety sytuacja wygląda w ten sposób. Jako pełnomocnik państwa też wielokrotnie istniała konieczność wytłumaczenia tego, w jaki sposób działają mechanizmy właśnie odszkodowawcze, to straszenie państwa wywłaszczeniem i tym, że też niczego nie dostaną przez inwestora, nastręczało tutaj u państwa naprawdę wiele kłopotu. Każdy z państwa właśnie tego najbardziej się obawiał. Jednorazowość tego odszkodowania niestety jest regułą. I jest to również reguła ustawowa, która wskazuje na to, że odszkodowanie uzyskuje się jedynie raz.
Ale za to wysokie.
Powiem tak, jest to odszkodowanie, które jest oceniane czy to przez organ administracji w zależności od procedury, którą mamy akurat w danym momencie przyjętą, bądź przez sąd ustanawiający daną służebność. Regułą jest jednorazowość, przy czym sądy zdarzają się wyjątki, że przy służebnościach przesyłu ustanawiają takie wynagrodzenie czasowo co jakiś czas periodycznie.
Przepraszam, jedne sądy tak, inne inaczej?
Tak. Jest to uznaniowość sądu, nie ma tutaj norma, która reguluje ustanawianie służebności przesyłu. Nie jest w tym zakresie jednoznaczna, co daje sądowi możliwość decydowania w tym zakresie w ramach ich dyskrecjonalnej władzy sądowej. Przy czym w postępowaniu administracyjnym zasadą jest jednorazowość. I powiem państwu w ten sposób. Mamy sytuację dość specyficzną, ponieważ akurat w umowach, o czym inwestor nigdy nie informował, istnieje możliwość ustanowienia właśnie takiego periodycznego odszkodowania, co nigdy nie wchodziło w rozmowach z tego, co przekazywali mi mieszkańcy gmin, nigdy nie wchodziło w ogóle w jakikolwiek zakres dyskusji. Wszelkie warunki umowne były zawsze narzucone, nie było żadnej możliwości, żadnej równości stron podczas rzekomych negocjacji, jakie miały być prowadzone.
Pani mecenas, jak pani by odniosła się do tych klauzuli poszczególnych w tych umowach, które przedstawiano ludziom? No rozumiem, że jak ja podpisuję jakąś umowę z firmą czy z drugim rolnikiem, z kimkolwiek, no to umawiamy się, ale w tym wypadku są takie klauzule, że ludzie pozbawiają się, jak gdyby powiedzieć, no swoich praw wynikających z natury, zgodności człowieka. No i oczywiście druga klauzula, że jest to poufne i nie wolno nic tu na ten temat takiemu komuś powiedzieć. No można powiedzieć, że ci ludzie teraz mogą co najwyżej nas posłuchać przed telewizorem czy przed radiem, ale wypowiedzieć się tutaj nie mogą, bo się boją, bo kary są dość drakońskie.
Powiem tak, rzeczywiście niektóre z tych postanowień, w szczególności te, które wyłączają możliwość składania jakichkolwiek formalnych odwołań od decyzji, które byłyby wydawane w sprawie, czy na przykład w szczególności jest tu wskazane postępowanie o udzieleniu pozwolenia na budowę. No, zrzeczenie się tego swojego konstytucyjnego prawa do możliwości ochrony swoich praw przed organami administracji jest rzeczywiście dość absurdalne. Z tego względu, że samo danie komuś prawa do dysponowania moją nieruchomością na cele budowlane nie znaczy, że przedstawiony przez inwestora na przykład projekt budowlany będzie zgodny z prawem, a tym samym nie będzie naruszał mojego interesu. I pozbawienie się prawa do walki właśnie o ten interes w takim postępowaniu, no nie ma się nijak tak naprawdę do tego, jaka jest treść i zobowiązanie rzeczywiste osoby, która taką umowę zawiera.
Zacytujmy może jakiś fragment z tych umów.
Mamy postanowienie, w którym jest mowa o tym, że osoba, która oddaje swoją nieruchomość w użytkowanie inwestorowi.
Znaczy jest zmuszona oddać.
Powiedzmy sobie, że z informacji, jakie uzyskałam od tutaj państwa, rzeczywiście było to bardziej przymus niż negocjacja, tak więc, ale i z pewnością nie było możliwości negocjowania tych zapisów. I zapis ten mówi, że nie będzie podejmował żadnych działań faktycznych lub prawnych, które mogłyby opóźnić, utrudnić lub uniemożliwić budowę, przebudowę, remont, naprawy, eksploatację linii elektroenergetycznej. W szczególności zobowiązuje się nie składać protestów, zarzutów, skarg, zażaleń i odwołań w postępowaniach administracyjnych dotyczących budowy, przebudowy, remontów, napraw i eksploatacji linii elektroenergetycznej oraz cofnąć już złożone. tak jak mówiłam, samo danie komuś prawa do wzniesienia czegoś nie znaczy, że to zostanie wzniesione zgodnie z prawem i bez naruszenia mojego interesu. I zrzeczenie się z góry tego uprawnienia i wymaganie tego przez inwestora, że w ten sposób osoba się zachowa, jest rzeczywiście tutaj pozbawieniem tej osoby w sposób nieracjonalny, ponieważ nie gwarantujący w tej umowie rzetelnego zachowania po stronie inwestora powoduje, że taka osoba pozbawia się czegoś, za co w żaden sposób nie zostaje wynagrodzona tej umowie i domyślam się, że te osoby nie zdają sobie sprawy z tego, jak daleko idące jest to ich zobowiązanie i jak dalece może ich skrzywdzić i w jak dalekim stopniu nie są oni w stanie bronić dalej swoich praw, nawet przy ich oficjalnym naruszaniu.
Pani mecenas, tę rzeczywistość prawną zafundowali mieszkańcom nasi szlachetni posłowie, bo tak zwana specustawa. Co to jest ta specustawa i co ona powoduje względem mieszkańców, względem gmin, względem chociażby pani jako prawnika, gdyby pani chciała zderzyć się z taką specustawą, broniąc interesu prawnego kogokolwiek?
Od jakiegoś czasu już z państwem zderzamy się z tą ustawą i staramy się działać w taki sposób, by prawa państwa były chronione, mimo tego, że ustawa ta znacznie ogranicza możliwości właśnie sprzeciwiania się temu, co się dzieje. Ponieważ inwestycja, o której mówimy, została zaliczona w poczet tzw. inwestycji strategicznych objętych tą ustawą. Ustawa ta została tak rzutem na taśmę i w bardzo krótkim czasie uchwalona przez Sejm poprzedniej kadencji. Jest to ustawa tak naprawdę z tego typu, jak mamy specustawy na Euro 2012, mamy specustawy drogowe, które w dużej części związane są z koniecznością wykorzystania środków unijnych w sposób odpowiedni i tak, by mieścić się w ramach programowych i czasowych wyznaczonych właśnie funduszami europejskimi. W tej ustawie zawarta została również ta linia. Z tego, co zostało mi przedstawione przez tutaj państwa, linia ta w głównej mierze miała powstać z uwagi na planowaną inwestycje budowy elektrowni na Pomorzu, bardzo dużej elektrowni na Pomorzu, której plany upadły. Tym samym tak naprawdę sama podstawa przeprowadzenia tej linii, by móc wyprowadzić tą energię z tej elektrowni, by ta linia była tak potężna, również upadła. Czyli tak naprawdę brak jest obecnie zapotrzebowania na to, by właśnie tą autostradę przesyłową na tym terenie w ogóle prowadzić. Aktualnie istniejąca infrastruktura jest całkowicie wystarczająca dla obsługi tego terenu, a dodatkowo jeszcze wskazując na to, że upadła możliwość budowania wiatraków, które na tym terenie również się pojawiały. Aktualnie już ustawodawca poczynił takie zapisy ustawowe, które de facto uniemożliwiają posadowienie nowych wiatraków, a tym samym brak jest konieczności uzyskiwania większych mocy przesyłowych na tym terenie. Dlatego już sama jak gdyby idea i podstawa ustawowa odpadła.
Dziękuję. Mówiliśmy z panią Aleksandrą Stanek. No, proszę państwa, skoro, jak mówią mieszkańcy i mówi tutaj również pani Aleksandra, powód, dla którego ta linia ma być wybudowana, zniknął, bo nie ma być tej elektrowni, czy to atomowej, czy też innej, więc zastanawiać należałoby się, dlaczego mimo wszystko ta linia jest budowana. Być może powód jest zupełnie inny, być może ten prąd ma płynąć zupełnie gdzieś indziej, a za ten przepływ ktoś będzie otrzymywał pieniądze, ale tych pieniędzy wiemy, że jest dużo, natomiast nie chce się nikt podzielić chyba z tymi, przez których pola ma ten prąd przepływać. Czy tak jest? Zostańcie państwo z nami. Poruszymy kolejne aspekty tej sprawy.
My powracamy do rozmowy z panią Magdaleną Czeszewską ze Stowarzyszenia Ochrony Ziemi i Sadów. Pani Magdaleno, czy inwestor przedstawił Państwu jeden projekt, jeden wariant trasy, którą miałoby przebiegać 400 kV, czy było tych wariantów więcej?
Niestety, wykonawca przyszedł do nas tylko z jedynym rozwiązaniem, które było nienegocjowalne. Tutaj jest to nasza taka podstawowa bolączka i podstawowy problem, ponieważ nie mogliśmy tutaj w żaden sposób ingerować i odnosić się do tego przebiegu. Przebieg był tylko jeden, z góry narzucony, nikt z nami nie rozmawiał na ten temat, nikt z nami nie ustalał, nie pytał, nie konsultował. Dostaliśmy tylko jedno rozwiązanie i tylko rozpatrywany był jeden wariant. Oczywiście wykonawca twierdzi, że tych wariantów było więcej. Powstał raport środowiskowy, raport o oddziaływaniu na środowisko, który podlegał procedurze ocenie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Do tego raportu załączono mapę, według której...
Właśnie, może Pani Magdaleno, pokażmy tą trasę zaproponowaną przez inwestora.
Dokładnie. Wariant, który jest procedowany przez wykonawcę tutaj w imieniu inwestora Polskich Sieci Elektroenergetycznych, to wariant wskazany na mapie tutaj grubą, zieloną linią. Raport zakłada, że tych wariantów tutaj mamy 6. To tak naprawdę 3 główne warianty z podwariantami, z tym, że jest to wariantowość pozorna, tak? Jest tylko po to, żeby te warianty istnieją tylko z nazwy. Od miejscowości Grabionna w gminie Miasteczko Krajeńskie do miejscowości Zawada w gminie Sicienko wszystkie te warianty wskazane przez wykonawcę mają tylko jeden, jedyny przebieg. One wszystkie pokrywają się po jednej trasie. Te warianty, o których mówi wykonawca, to tutaj przy podejściach do stacji energetycznych przy Pile, tutaj jedno inne rozwiązanie i tutaj przy stacji Bydgoszcz Zachód też teoretyczne warianty, tylko przy podejściu do stacji. To są warianty, które obejmują tylko niewielką część inwestycji, ale znaczna część, przeważająca, która dotyczy terenów zamieszkałych, terenów rolniczych i terenów sadowniczych, to tylko jedno wskazane rozwiązanie. I tutaj nie mieliśmy alternatywy, nie mogliśmy nic zmienić.
Czy Państwo widzą jakąś inną alternatywę, jakiś inny wariant, który byłby dla Państwa do przyjęcia z punktu widzenia mieszkańców?
Dokładnie, takie warianty są i takie warianty też w postępowaniu przetargowym zakładały Polskie Sieci Energetyczne. PSE mówiło o wariancie właśnie zbliżonym kształtem do tego wariantu procedowanego przez wykonawcę. Był również wskazywany wariant, który idzie stroną południową od Doliny Rzeki Noteć przez tereny poniżej, między innymi Szamocin, Chodzież, tereny tutaj leśne oraz wariant, który jest z punktu widzenia człowieka najbardziej korzystny, ponieważ omija tereny mieszkaniowe i przebiega przez tereny ekstensywnych łąk. Wariant w Dolinie Rzeki Noteć. PSM mówi o wariancie wzdłuż linii kolejowej Piła Bydgoszcz. Z naszego punktu widzenia mieszkańców, rolników, sadowników jest to najlepszy wariant. Problem polega w tym, że jest to obszar sieci Natura 2000. Z tym, że należy zwrócić uwagę, że obszar Natury 2000 nie jest terenem chronionym, jest terenem ochronnym. Tam się chroni siedliska, które należy rozpoznać, tak?
No i wariant ten drugi jest chyba wariantem krótszym.
Dokładnie. Wariant w wersji proponowanej przez wykonawcę ma około 83 km. Wariant w Dolinie Rzeki Noteć jest o około 20 km krótszym, więc z logicznego punktu widzenia powinien być wersją tańszą i lepszą.
Ale te tereny, no można powiedzieć, może trudniejsze, bo takie podmokłe, może w grę wchodzą pieniądze, Pani Magdaleno.
Tak też myślimy, że tutaj podstawowym problemem są kwestie finansowe. Posadowienie słupów w Dolinie Rzeki Noteć w terenie geologicznie trudniejszym, tak? Są to tereny podmokłe, aczkolwiek tą linię idzie przeprowadzić tak i wybudować bez szkody dla środowiska, bez szkody dla siedlisk. Mamy takie rozwiązania w dzisiejszych czasach, że budowa taka nie jest żadnym problemem tutaj z punktu widzenia technologii i techniki. Z tym, że rozwiązania te na pewno są droższe, tak, niż tutaj wygodne budowanie tańsze przez tereny rolnicze, przez tereny sadownicze, gdzie te grunty są bardziej stabilne. Ale no, też nie jest rozwiązaniem niemożliwym, tak? W dzisiejszych czasach dysponujemy taką techniką i taką technologią, że nie jest to żaden problem.
Pani Magdaleno, jeszcze tak króciutko, żeby dać wypowiedzieć się również innym osobom. Jakie były logiczne przesłanki tego, że jednak ten wariant pierwszy jest najbardziej korzystny?
Cały czas jest tutaj mowa o Naturze 2000, że tego się nie da zrobić, że tutaj są takie przepisy prawa, które nie pozwalają ingerować w obszary Natura 2000. Nie jest to prawda. Wykonawca w ogóle nie był zainteresowany tym wariantem. Przygotowany raport środowiskowy nie mówi tak naprawdę nic na ten temat. Tu dla odcinka, który przebiega w Naturze 2000, mówi, że inwestycja będzie neutralna, nie wpłynie negatywnie. Co najwyżej będzie neutralna, a nawet będzie z korzyścią tutaj dla ptaków, które mogą budować swoje gniazda. Obowiązek utrzymywania tego terenu bez zakrzaczeń spowoduje to, że te ekosystemy łąkowe będą zachowane. Także według raportu jest dla natury to samo dobro. Nie ma tutaj żadnych przeciwności. Z tym, że tak czy owak wariant tutaj proponowany przez wykonawcę jest korzystniejszy, ponieważ przez tą Naturę 2000 nie można. Uważamy, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. Jest to rozwiązanie najgorsze, szkodliwe dla nas ludzi. Wykonawca uważa, że wszystkie normy oddziaływania na człowieka, na otoczenie są zachowane. Oczywiście te normy nie są reprezentatywne tutaj dla nas. Kraje zachodnie mają te normy bardziej restrykcyjne i tutaj większą uwagę kładzie się na człowieka. Nasz raport środowiskowy, który tak negatywnie mówi o innych wariantach, to znaczy nie przedstawia tych wariantów wcale, przedstawia tylko ten jeden procedowany, stworzony jest przez człowieka, który jest związany bardzo silnie z energetyką w Polsce, z branżą energetyczną. Raport był przygotowany przez Biuro Konsultingowo-Inżynierskie Ecomark, gdzie pod kierownictwem pana doktora inżyniera Marka Szuby. Ten pan jest ekspertem zajmującym się badaniem oddziaływania pól elektromagnetycznych wokół budowanych linii na organizmy żywe. I on za każdym razem zapewnia, że te linie są projektowane zgodnie z poszanowaniem przepisów, które w tym zakresie funkcjonują. Właśnie ten pan należy do, jest członkiem Komisji Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych do spraw problemów elektromagnetycznych. I to towarzystwo tutaj właśnie zajmuje się, decyduje o tych limitach. Jest to wyraźny konflikt interesów. I niedopuszczalne jest, żeby takie właśnie osoby, które ustalają te limity, następnie te limity oceniały i tutaj przygotowywały opracowania, foldery i raporty środowiskowe właśnie na zlecenie polskich sieci elektroenergetycznych. Zawsze te raporty będą dla tych wskazywanych przez inwestora i wykonawcę lokalizacji zawsze będą dobre i tutaj nie będą budzić zastrzeżeń. A wiemy dokładnie, że tak nie jest.
Czyli rozumiem, państwo nie są przeciwko inwestycji, ale nie w tym wariancie, który jest obecnie proponowany. Szanowni państwo, zaznaczmy, że dzisiaj rozmawiamy z mieszkańcami. Nie ma z nami inwestora, ale chcemy rozmawiać dzisiaj z mieszkańcami, dlatego że ci ludzie od kilku lat domagają się wysłuchania i nigdzie nie są wysłuchiwani. Dlatego my jako Telewizja Trwam chcemy być blisko tych ludzi, blisko ich spraw, po stronie prawdy.
Pan Piotr Maj, przewodniczący Izby Rolniczej w Pile, a więc Pilskiej Izby Rolniczej. Panie przewodniczący, Izba Rolnicza jest organem, który jest umocowany w Konstytucji Rzeczpospolitej jako organ samorządu rolniczego. I państwo ma również obowiązek liczyć się ze zdaniami Izb Rolniczych. Jak to wygląda w waszym przypadku?
Powiem tak, że o tym problemie dowiedziałem się już w zeszłym roku. Powiedzmy, i pierwsze nasze spotkanie, które ja zorganizowałem na prośbę tutaj pana Kazimierza Wocki, było wystąpienie pana Kazimierza Wocki na forum rolniczym powiatowym, na którym byli posłowie, był pan starosta, byli także wykonawcy tej linii. I była dość, powiem szczerze mówiąc, ponadgodzinna, burzliwa dyskusja na ten temat. moja prośba była taka, żeby wykonawca, powiedzmy, przedstawił inny wariant, po prostu, żeby to jakoś koncyliacyjnie było, ta linia wybudowana. Drążąc potem dalej temat, dowiedzieliśmy się, że w planie zagospodarowania Województwa Wielkopolskiego ta linia jest planowana doliną na Teci. Zrobiono tu taki zygzak, że tak powiem, bo tamtędy by było krócej. Może by było troszkę krócej i więcej pieniędzy na to by wyszło, ale też przez media także apelowałem do inwestora, aby dołożył pieniędzy, żeby po prostu ten konflikt społeczny, który tutaj nastąpił, zażegnać. Interes społeczno-gospodarczy nakazywałby, aby tą linię jednak przesunąć tam, ponieważ tam nie ma tyle zabudowań. Tutaj zniszczy się wiele hektarów sadów, które no jednak przynoszą tutaj dochody tym mieszkańcom i wiele gospodarstw stanie pod znakiem zapytania, co dalej. Chcę tutaj jeszcze jeden mit obalić, ponieważ wiele samorządów oczekuje, czy radni, że będą mieli z tego duże profity. Otóż proszę Państwa, ja powiem na podstawie mojej gminy, wystąpiłem do skarbnik gminy o interpretację prawa, jeśli chodzi o subwencję wyrównawczą, bo nie ukrywajmy, że to są gminy, które mają niski dochód na mieszkańca. I dowiedziałem się, że na każde 100 tysięcy dochodu z podatków, które my zwiększymy do budżetu, także z budowy tej linii, okazuje się, że 80% ponad maleje nam subwencja. Czyli na każde 100 tysięcy 80 parę tysięcy maleje nam subwencja. Czyli tak de facto zarabiamy kilkanaście tysięcy na 100 tysiącach. W tej sytuacji, jeżeli gmina wysoka by zarobiła powiedzmy 200-300 tysięcy, no to de facto zarobimy 40-50 tysięcy rocznie. Myślę, że większe straty poniosą mieszkańcy w tym temacie, aniżeli gmina dochodów rocznie. Także to jest mit. Następny mit, który tutaj chcę także powiedzieć, chodzi o wydanie decyzji środowiskowej. Inwestor, wykonawca cały czas mówił, że nie można przesunąć linii tam, ponieważ nie uzyskają decyzji środowiskowej. Zadzwoniłem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska do Poznania, do Wydziału Budowy Linii z pytaniem, czy taki wniosek został złożony. Usłyszałem, się bardzo zdziwiłem, że takiego wniosku nigdy nie było. Dalej usłyszałem także, że nie ma formalnych przeszkód, by tam linię budować. Oczywiście, żeby taki wniosek był złożony przez wykonawcę, musi być wykonany monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny, który czasowo zajmuje dużo, powiedzmy rok, półtora, dwa. I wykonawcę wiążą terminy. W związku z tym, gdyby chciano się dogadać z mieszkańcami, wystarczyło usiąść z inwestorem, wykonawca, mieszkańcy, samorząd terytorialny powinien przy tym pomóc, także starosta i ten problem po prostu rozwiązać. Także posłowie próbowali się w to, powiedzmy, angażować, ale z marnym skutkiem, że tak powiem. Może będzie jakiś skutek, ale mówię naprawdę, tu był protest na ulicy i to na razie nie przyniosło żadnych efektów. Chcę jeszcze powiedzieć o jednej sprawie. W studium uwarunkowań, które ja dostałem do ręki, było mówione, że jest to pod odebranie prądu z wiatraków. Na terenie tych tutaj powiatów nie będzie budowanych za dużo wiatraków. I teraz co dalej? Był taki program, chodzi o pieniądze w telewizji polskiej, gdzie był doradca ministra energetyki i przedstawiciel energii odnawialnej. I okazuje się, że nie można budować dzisiaj wiatraku, ponieważ żaden bank nie udzieli kredytu pod budowę czegoś, co nie przynosi dochodu. Także na razie te inwestycje leżą. Także nie wiem, po co ta nie jest budowana. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Mówił pan Piotr Maj, przewodniczący Izby Rolniczej w Pile. Jeszcze raz pan Piotr Stachowiak prosił o głos.
Znaczy ja chciałem tutaj podziękować Państwu, że w ogóle się zajęliście naszą problematyką, ponieważ jak tutaj kolega przewodniczący wspomniał, w ubiegłym roku powstało stowarzyszenie po burce, bo do ubiegłego roku działaliśmy w pojedynkę. Później powstało stowarzyszenie. Media lokalne się oczywiście problemem zainteresowały na krótko. Później nawet był taki moment, że musieliśmy spowodować protest. Brokowaliśmy tutaj dziesiątkę, która między innymi przechodzi też przez Pobórkę Wielką. Brokowaliśmy w Grabównie po to, żeby po prostu nas w Polsce zauważono. No i na chwilę nas zauważono i znowu po prostu temat wygasa. Także media po prostu, nie wiem, czy to jest temat dla medii za trudny, czy blokowany celowo jest. W każdym bądź razie do medii jest bardzo się ciężko przebić, bo my się przebijamy do medii, przebijamy się do polityków. Politycy też tak wszyscy tylko mówią, no dobrze, was będziemy wszędzie wspomagać, ale tych działań faktycznie nie widać żadnych, tylko jesteśmy pozostawieni sami sobie.
Dziękuję. Mówi pan Piotr Stachowiak. Przejdę do rozmowy jeszcze raz z panią Anną Wojczyńską. Pani Anno, wiele mówi się o tym, że te instalacje mogą być niebezpieczne. Jakie wy macie na ten temat informacje?
W ramach możliwości składania uwag do raportu o oddziaływaniu na środowisko złożyliśmy właśnie uwagi odnośnie pszczół, które są nam potrzebne po prostu w naszej produkcji. I właśnie w 2014 roku uzyskaliśmy opinię profesora Franciszka Ademickiego dotyczącą tego, że potwierdził on nasze obawy odnośnie tego, że ta linia wpłynie na pszczoły w ten sposób, że obniży ona po prostu produkcyjność pól, sadów i de facto no po prostu wszystkich organizmów, które żyją, po prostu będą żyły pod tą linią. I właśnie w tym artykule doktora, profesora, przepraszam, Ademickiego były również informacje o tym, że wpłynie to nie tylko negatywnie na organizmy, po prostu na zwierzęta, ale również na ludzi.
Czyli jeśli chodzi tutaj o rośliny wiatropylne lub też zapylane przez pszczoły, prawda? Bo tam, gdzie są pola, gdzie są wiatropylne, nie byłoby tego problemu. Ale tu podkreślacie to, że jest to teren sadowniczy. Kolejny problem, z którym się zmierzacie?
I również znaleźliśmy właśnie informację w artykule doktora Zbigniewa Lipińskiego, który został zamieszczony w miesięczniku Pszczelarstwo, o tym, że właśnie wpływ pola elektrycznego na pszczoły znajdujące się w pobliżu tej linii najwyższych napięć wpływa na znaczny wzrost śmiertelności pszczół, nienaturalne kitowanie oraz upośledzony rozwój rodzin pszczelich. Dodatkowo również właśnie te pola elektromagnetyczne uczynią pszczoły bardzo agresywnymi do tego stopnia, że te pszczoły będą mogły po prostu, będzie można od nich pobierać jad.
A co jeśli chodzi o szkodliwość dla ludzi, niebezpieczeństwo?
Jeżeli tutaj chodzi o niebezpieczeństwo dla ludzi, to tutaj właśnie również profesor Ademicki zawarł informację o tym, że istnieje ten związek, bardzo ścisły związek pomiędzy przebiegiem niektórych typów linii elektroenergetycznych, a zwiększonym występowaniem u ludzi chorób nowotworowych, w tym przeważnie są to białaczki dziecięce. Jest również bardzo wiele opracowań naukowych, nie tylko polskich, ale również zagranicznych, na przykład raport Bioinicjatyw z 2012 roku. Również raport Drapera mówiący o tym, że właśnie istnieje bardzo poważny i po prostu silny związek pomiędzy występowaniem tych zależności. I teraz jeszcze przeglądając instrukcje BHP znajdujące się na stronie polskich sieci elektroenergetycznych, znaleźliśmy takie informacje, że pracownik z PSE przebywając pod taką linią musi mieć odpowiedni ubiór. Tutaj jest właśnie ta instrukcja BHP. Musi mieć odpowiedni ubiór, rękawice, obuwie, musi samochody, które będą się poruszać w pobliżu tej linii pod tą linią, muszą się znajdować w odległości do 30 metrów i więcej, a także muszą posiadać sprzęt powinien być zmechanizowany i wyposażony w akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia. A jeżeli teraz mówimy o społeczności, która pracuje pod tą linią czynną, bo to będzie czynna linia, będziemy pracować nie po kilka, ale w sezonie po kilkanaście godzin, co wówczas się z nami stanie? My jesteśmy pod ludźmi, że nas się tak traktuje, jeżeli pracownik PSE musi pracować w pełnym wyposażeniu, a my możemy pracować po prostu bez ograniczeń. Najpierw nam powiedzieli, możecie pracować 4 godziny pod czynną linią. Potem powiedzieli 6, na końcu 8, a teraz dostaliśmy informację, że bez ograniczeń. Co takiego zmieniło się w ciągu de facto półtora roku, że tak po prostu normy zostały natychmiastowo zmienione?
Dziękuję. Mówiła pani Anna Wojczyńska, więc proszę państwa, czy to normy zostały zmienione, czy też podejście? My nie rozpatrujemy i nie decydujemy w naszym programie o tym, czy ta linia powinna powstać, czy też nie. Wysłuchujemy tylko głosu mieszkańców, ludzi, którzy boją się po prostu o swoją przyszłość. Z Pobórki Wielkiej żegnają się z państwem
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.